przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Obserwuję z uwagą coraz bardziej ciemne chmury, jakie napływają ze strony Brukseli, tak by można było powiedzieć, nad Polskę. Chodzi przede wszystkim o propozycję dotyczącą niemieckiej prezydencji, propozycję, która ma powiązać unijny budżet z tak zwaną zasadą praworządności. O tym będę rozmawiał za chwilę z zaproszonymi dziś, jak to w czasie pandemii koronawirusa, drogą telefoniczną gośćmi. Przy telefonach są dzisiaj z nami poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Kłaniam się, dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
A także jeden z liderów Wielkopolskiej Konfederacji, Jakub Mierzejewski. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Panowie, to o praworządności, unijnym budżecie za momencik, a ja poproszę was, ale dosłownie o jedno zdanie komentarza do Środowego Marszu Niepodległości, bo działo się dużo w czasach pandemii, z uwagą podwójną śledzimy to wszystko. Opozycja z Koalicji Obywatelskiej już zapowiada wniosek o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Mówi także o powiązaniu PiSu z bojówkami, a inni obserwatorzy zwracają uwagę na różnice w działaniu policji pomiędzy choćby strajkiem kobiet i tym, co się działo w ostatnich tygodniach na ulicach polskich miast, a tym 11 listopada w Warszawie przy okazji Marszu Niepodległości. Panowie, wasz krótki komentarz, tak jak powiedziałem, bardzo proszę po dosłownie jednym zdaniu. Panie pośle, może pan zacznie.
Bardzo proszę. No cóż, no, mój komentarz to jest, idzie w tym kierunku, że ja chciałbym wrócić do tego, co się stało, kiedy była kampania prezydencka, kiedy były wybory, kiedy kandydował pan prezydent Andrzej Duda i także Krzysztof Bosak. I wtedy mieliśmy okazję zauważyć, jak bardzo Konfederacja tutaj się zachowywała, tak można powiedzieć, dwuznacznie, że jednocześnie puszczała oko do pana prezydenta Trzaskowskiego, nieoficjalnie nie popierali pana prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz można powiedzieć, Konfederacji mają to, co mają. No, można powiedzieć, że to jest ugrupowanie bardzo niestabilne, jeśli chodzi o swoje poglądy, o swój wizerunek polityczny. I myślę, że dzisiaj, to znaczy po tym Marszu Niepodległości mieliśmy do czynienia właśnie z czymś takim, że po raz kolejny Konfederacja została w pewien sposób oszukana, co było jak gdyby oczywiste, no ale musieli się przekonać o tym na własnej skórze, kim jest Rafał Trzaskowski, kim jest Platforma Obywatelska. A nawiązując do tego, jeśli chodzi o sam Marsz Niepodległości, no cóż, no zdajemy sobie sprawę, w jakich żyjemy czasach, że w tej chwili też dużo było prowokacji. Myślę, że nie ominęło to również Marszu Niepodległości, ale samo zachowanie liderów Marszu Niepodległości też pozostawia wiele do życzenia. Natomiast co do kwestii policji, to oczywiście tutaj można by było powiedzieć, no trzeba zachowywać się adekwatnie do rozwoju wypadków, jakie były na Marszu Niepodległości, a wiemy, że mieliśmy do czynienia raczej z prowokacjami niż rzeczywiście z zakłóceniem organizatorów.
No właściwie dla mnie sytuacja arcywygodna, dlatego że pan już trochę włożył kij w mrowisko. Ja nic nie muszę, mogę tylko obserwować z boku, jak na to zareaguje Jakub Mierzejewski z Konfederacji.
Tak, zanim przejdę do samego marszu, krótkie odniesienie do wypowiedzi pana posła odnośnie naszej formacji. Przypomnę, że wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich pokazały jasno, że wyborcy Konfederacji nie mają żadnego upatrzonego kandydata, ponieważ głosy rozłożyły się mniej więcej po połowie. Celowo nie poparliśmy żadnego kandydatu w drugiej turze, bo wiedzieliśmy, że żaden z tych kandydatów nie zasługuje na poparcie. Ci kandydaci niczym się między sobą tak naprawdę nie różnią. Więc wyniki Konfederatów pokazały, że nie ma żadnego faworyta drugiej tury. Więc nie mieliśmy żadnych oczekiwań względem żadnego z kandydatów. Wiedzieliśmy, że wszystko są obietnice wyborcze. Ze strony pana Dudy były to zapowiedzi przywiązywania się do kwestii konserwatywnych, światopoglądowych. A z kolei pan Trzaskowski tutaj mamił nas obietnicami liberalizacji gospodarczej.
Prawie poszedł w Marszu Niepodległości przecież, jeżeli dobrze pamiętam. To niewiele brakowało.
To obietnica, że pan Rafał Trzaskowski stanie na czele marszu, ale to było oczywiste.
Ale kupiliście się na
wybory prezydenckie. Nie, nikt się nie kupił. No wyborcy sami decydowali, które zło jest tym mniejszym
złem. I teraz pana, nie daj Boże, co
mniej więcej
było,
pół na pół, 50-50.
Dobrze,
wracając do samego marszu, bo o tym było pytanie.
Bardzo proszę.
Sam osobiście nie uczestniczyłem, natomiast przeglądając liczne zdjęcia, ale też nagrania, zwłaszcza te autorstwa uczestników marszu, to co przybija najbardziej, to zachowanie policji, które pokazało, że w przeciwieństwie do strajków kobiet zachowywało się nad wyraz agresywnie.
Jaką pan ma teorię, dlaczego tak było?
Są różne teorie. Według doniesień niektórych stacji radiowych policjanci nie mieli zgody dowódcy na użycie broni gładkolufowej.
Pojawia się różne teorie,
między innymi taka, że być może jest to jakaś zemsta środowiska Prawa i Sprawiedliwości za właśnie brak poparcia Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nawet pamiętam, były komentarze sympatyków PiS-u, że skoro wam tak źle z panem Dudą, to poczekamy na Marsz Niepodległości i zobaczycie, jak to się skończy. No, że widać wyraźnie, że porównując to do strajku kobiet, gdzie policja zachowywała się biernie, często przypatrując się aktom wandalizmu, niszczenia mienia kościelnego, tutaj zachowywała się zbyt agresywnie, niż sytuacja na to wskazywała. Oczywiście w każdej edycji marszu pojawia się kilkanaście osób, które szukają rozruby, próbują prowokować i wystarczyło te kilkadziesiąt osób odizolować od reszty marszu, a nie paraliżować całą trasę marszu, utrudniając samochodom wjazd na planowaną trasę, zatrzymują uczestników. Czy chociażby już to słynne już na całą Polskę zdjęcie postrzelonego reportera
tygodnika Tomasza Gutrego z tygodnika Solidarność.
Relacjonował wydarzenia i został uznany przez policję za...
Panie pośle, dam panu zaraz prawo sekundę jeszcze do odpowiedzi.
Nie, socjaliści, konfederaci są tak samo niebezpieczni jak inne ugrupowania.
Zauważyłem, że na prawicy często się od socjalistów wyzywacie.
No tak, ale to są właśnie ludzie, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Tutaj Rafał Trzaskowski ma iść na czele marszu i oni mu wierzą. Andrzej Duda nie spełnia obietnic, też nie wiadomo jakich, nie wiadomo o co im.
Ale odrzuca pan jakby oskarżenie, że to jest jakaś...
Nie ma pandemii, nie ma jeden z posłów w tej chwili w bardzo ciężkim stanie. Tych ludzi w pewien sposób trzeba się bać.
Aha, ale odrzuca pan, jak rozumiem, tą supozycję, że to może być jakaś zemsta właśnie za...
No to tylko w głowach konfederatów można było sobie coś takiego upchnąć. No także, że ludzie, którzy balansują na granicach progu wyborczego, mają takie o sobie mniemanie, no to trochę pokory, szanowny panie.
Szanowni panowie, ucinam ten temat, bo nie przejdziemy do głównego wątku. A mimo wszystko on się wydaje z punktu widzenia interesu naszego państwa w tej chwili najważniejszy, jeden z najważniejszych ostatnich tygodniach. Oczywiście to, o czym wspominałem, czyli to te negocjacje unijnego budżetu z tą propozycją niemiecką, która warunkuje wypłacenie unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności. W tej sprawie prezydencja niemiecka porozumiała się już z Parlamentem Europejskim i zdaje się, że dzisiaj większość ambasadorów państw członkowskich także powiedziała temu tak. A Polska zagroziła wetem w takim razie Unii Europejskiej dotyczącym budżetu unijnego. I premier Mateusz Morawiecki mówi, że jest to fałszywe pojęcie praworządności, a decyzje podejmowane są arbitralnie i politycznie. No i ja panów pytam, bo takie hasło już zaczyna funkcjonować. Weto albo śmierć? Nie mamy tak naprawdę innego wyjścia. Tym razem Jakub Mierzyjewski, bardzo proszę, pan pierwszy.
Tak, się od razu z tym kojarzy hasło inne przez wieloletnice albo śmierć.
Tak.
Bo jakby patrzeć na tą sprawę szerzej, to można jasno stwierdzić, że większość konfliktów, nie mówię, że ten konkretny, ale większość konfliktów Prawa i Sprawiedliwości z Unią Europejską wynika z samego traktatu lizbońskiego, który wbrew niektórym to właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości przyczyni się do uchwalenia, bo ich posłowie głosowali w tym Sejmie i świętej pamięci Lech Kaczyński ten traktat podpisywał. A ten traktat zawierał dość kluczowe zapisy, jak chociażby zamiana jednomyślności państw na wymaganą tylko większość.
Ale to zależy od punktu. Obiektywnie powiedzmy, jest artykuł 7, jest artykuł 322.
Tak, to sprawiło, zaraz o tym rozmawiamy. Polska straciła mechanizm obronny, który ją bronił właśnie w postaci tej jednomyślności. Traktat lizboński, wprowadzając większość, sprawił, że w większości spraw Polska może zostać przegłosowana przez państwa o odmiennej wizji polityki unijnej. W przypadku budżetu jest tu nadal wymagana jednomyślność, co pokazało, że Polska, jak i Węgry mogą właśnie groźbą weta sprawić, że ten budżet może nie wejść w życie w wymaganym okresie, czyli do końca roku i wtedy wchodzi prowizorium. Natomiast sama zasada praworządności to jest tak naprawdę puste słowo, bo praworządność rozumiana przez elitę w Unii Europejskiej jest niczym innym jak realizowaną polityką lewicy. Chodzi o przestrzeganie zasad ustalonych przez te elity europejskie, a nie wynikające z polskiej historii, polskiej tradycji prawa, ponieważ każde państwo w zależności w jakim kręgu kulturowym się znajduje, inaczej tę praworządność będzie definiować. Więc tu nie można wymagać od wszystkich państw członkowskich takich samych standardów, ponieważ są państwa z różnych kręgów kultury europejskiej. Dlatego moim zdaniem Unia Europejska powinna skupić się na kwestiach gospodarczych, a nie wnikać w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw, bo to nie powinno leżeć w gestii jej kompetencji.
Panie pośle, czy weto albo śmierć podtrzymuje tę publicystyczną frazę, która no, zaczyna już krążyć bardzo, bardzo poważnie, chyba we wszystkich możliwych odsłonach internetowych i nie tylko?
Proszę państwa, Polska i Węgry sprzeciwiły się niekorzystnemu projektowi tego rozporządzenia i to jest fakt. Efektem tego jest wstrzymanie tak zwanej procedury wszystkich elementów pakietu, decyzji o zasobach własnych, czy które wynikają z budżetu wieloletniego i także funduszów odbudowy. A więc rozmawiamy o pewnych konkretach. Polska i Węgry sprzeciwiły się i zrobiły to, co w moim najgłębszym przekonaniu zrobić powinny, ponieważ my musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Dlaczego w tej chwili te kwestie są tak bardzo ważne, tak bardzo istotne, żeby o nich rozmawiać także w kontekście funduszy? Otóż, proszę państwa, to jest, można powiedzieć, pierwszy szczebel w drabinie. Jeżeli my w chwili zgodzimy się na to, że będzie dyktat niemiecki, będzie dyktat struktur Unii Europejskiej, to co może stać się za chwilę? Jeżeli w tym momencie ktoś sobie z urzędników Unii Europejskiej wymyśli, że na przykład w tej chwili w Polsce jest złamana praworządność. Proszę pokazać, w jaki sposób ona jest złamana. No to jest oczywiście pytanie do urzędników europejskich. Co można wymyślić jeszcze? No można wymyślić coś takiego, że za chwilę będzie propozycja, że nie dotrzymamy dopłat rolniczych, jeżeli będą takie zasiewy, takie hodowle, a nie inne, nie będziemy tego ograniczać. W związku z tym jest to wchodzenie z brudnymi buciorami w naszą niezawisłość, w nasz system wartości i to oczywiście nie może być tutaj innej decyzji, jak tylko i wyłącznie zablokowanie tego. Ale ja się obawiam jeszcze innej rzeczy, że może dojść za chwilę do takiej sytuacji, że oto w tak ważnych i oczywistych sprawach kraje będą się w sposób oczywisty musiały buntować, bo tu chyba o to już trzeba mówić w taką retoryką, że tutaj trzeba się buntować przeciwko dyktatowi niemieckiemu, dyktatowi Unii Europejskiej. W związku z tym może powstać próba tworzenia innej formuły, innej struktur funkcjonowania Unii Europejskiej i dlatego bardzo ważne tu w tym kontekście jest to, aby Polska już w tej chwili budowała bardzo mocną przeciwwagę, jak chociażby tutaj jest kwestia tak zwanego Trójmorza. To są rzeczy, które w moim przekonaniu są nieodzowne i są ze sobą nierozłączne. My musimy sobie zdać tego sprawę, że przecież urzędnicy Unii Europejskiej nie poprzestaną na tym.
To może nie powinniście się zgadzać wtedy na te zapisy, które się znalazły w traktacie lizbońskim, to o czym mówi Jakub Mierzejewski.
Ależ, panie redaktorze, politykę tworzy się tu i teraz. Żeby wejść w struktury Unii Europejskiej, trzeba było również okazać się pewną elastycznością. My tą elastycznością żeśmy się wówczas okazali. Przecież nie byłoby problemu, żeby traktat lizboński odrzucić, ale tu chodzi o to, żeby w tej chwili również Polska miała możliwość kreowania polityki, której będzie pozyskiwała inne kraje na to, żeby oblicze Unii Europejskiej po prostu zmieniać. My musimy pamiętać o tym, że nie możemy się dziwić, że poszczególne kraje Unii Europejskiej dbają o swoje interesy, ale w związku z tym też wymagamy od tego, żeby te kraje nie dziwiły się, że i Polska, i Węgry, i inne kraje, bardzo możliwe, które również się do nas przyłączą, również o swoje interesy zabiegają. W związku z tym powiedzmy sobie, gdzie byśmy byli w tym momencie, gdybyśmy poszli pod dyktat Unii Europejskiej, jak chociażby przez ściąganie imigrantów. A chciałbym przypomnieć, że chociażby jeden z liderów Konfederacji, Grzegorz Braun, w swoim programie wyborczym mówił, że dla imigrantów Polska jest ich domem. W związku z tym tutaj trzeba być naprawdę bardzo stanowczym, bardzo zdecydowanym i rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie takie kroki podejmuje.
Aha, panowie, panie Jakubie, pewnie miałby pan ochotę też na jakiś mały ad vocem?
Tak, oczywiście. Nie zgodzę się z panem posłem, że musieliśmy podpisać traktat lizboński. Były przykłady wielu państw, chociażby Francji, czyli państwa starej Unii tak zwanej, która bodajże dwukrotnie odrzuciła najpierw tak zwaną konstytucję dla Europy, którą próbano jej narzucić. Również Irlandia i inne państwa odrzucały tego typu rozwiązania w formie referendum. Władze Unii Europejskiej, widząc, że tego typu mechanizmy nie będą zaimplementowane, właśnie przerobili to na tak zwany traktat lizboński, który już musiały podpisać państwa i co ciekawe, Również władze Czech do końca wahały się.
A może, panowie, dotykamy istoty problemu, bo to, o czym pan mówi, panie Jakubie, to jest tak, jak nie da się drzwiami kuchennymi, to na przykład oknem albo drzwiami ogrodowymi. I tak samo może być w tej sytuacji, bo już na przykład szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, mówi, że tak, uwag, da się to jakoś przeforsować, obejść to weto, a poza tym Polska i Węgry nie mogą w nieskończoność prężyć mózgów. To jest cytat, panowie, który teraz, z którym się posłużę, ponieważ oba te państwa w końcu i tak potrzebują unijnych pieniędzy i nie mogą zrezygnować z tych funduszy.
Ale tak, proszę zwrócić uwagę, że my w tej chwili działamy na tak zwanym prowizorium budżetowym. Mhm. Czyli prowizorium budżetowe wychodzi na to, że co miesiąc są przeznaczane określone środki finansowe. I tutaj jest pewien paradoks, że Polska jest tutaj, można powiedzieć, pewnego rodzaju wygranym beneficjentem, ponieważ my dostaniemy 23% tych środków budżetowych więcej. W związku z tym my się naprawdę nie mamy czego obawiać, a też kraje południa muszą pamiętać o tym, że one dużo więcej w tej chwili potrzebują z różnych funduszów, także ze Funduszu Spójności. I dlatego im będzie najbardziej zależało na tym, żeby przekonać prezydencję niemiecką, bo przypomnijmy, że jesteśmy w tej chwili w prezydencji niemieckiej, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, do tego, aby jednak z tymi krajami, czyli z Polską i z Węgrami, dogadać się jak najszybciej. W związku z tym słowa pana Webera są tutaj nie na miejscu i to jest znowu takie grożenie palcem. A przecież wszyscy doskonale o tym wiemy, że prędzej czy później musi wziąć górę logiczne myślenie, musi wziąć górę racja stanu wszystkich i doprowadzić do tego, że się usiądzie do stołu negocjacyjnego, ale nie na zasadzie dyktatu. Trzeba w końcu zrozumieć jedną rzecz, że Polska staje się partnerem, a nie tylko państwem takim, który się narzuca pewne rzeczy. Także, że tutaj rola polskiej dyplomacji rządu pana premiera Morawieckiego jest bardzo istotna, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, Polska jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej i to również na naszych barkach spoczywa, aby tym liderem być właściwym, dobrym i przede wszystkim skutecznym.
Jakub Mierzyjewski.
No, tutaj pan poseł, piękne słowa o polskiej racji stanu i realizowaniu polskiego interesu, ale no, mówimy o innych pieniądzach, które tak naprawdę... Unijne pieniądze to są pieniądze z budżetów państw członkowskich. To nie są mityczne pieniądze, które Unia nam ofiaruje swojej dobroci, tylko te pieniądze najpierw musieliśmy wpłacić i tak naprawdę te pieniądze no tak, ale są... należą, bo to jest zwrot tego, co wpłacamy.
To są, ale są,
a przypomnę, że w najbliższych latach Polska zbliży się do granicy, w której ta opłacalność przestanie być tak duża, ponieważ Polska zacznie więcej wpłacać do budżetu Unii Europejskiej niż tego...
No ale na razie pan mówi, że jesteśmy płatnikiem netto jeszcze. Pan sam to przyznaje chyba.
Znaczy, ale musimy myśleć na lata naprzód. Nie możemy patrzeć na to, co jest tu i teraz, tylko myśleć perspektywicznie, co będzie właśnie w sytuacji, kiedy Polska będzie więcej wpłacać niż otrzymać. Czy wtedy członkostwo w Unii Europejskiej nadal będzie nam się tak opłacać, jak to obecnie jest kreowane? Wydaje mi się, że nie.
Aha. Panowie, a ja w takim razie zapytam o to, co mówi opozycja znowu z Koalicji Obywatelskiej, bo to jest taki dobry bank cytatów, w którym ja mogę panów trochę tam z boczku pokolić. Donald Tusk, Morawiecki, cytuję, Morawiecki zapowiada weto wobec budżetu europejskiego, którego Polska jest największym beneficjentem, szukam właściwego słowa, albo Marek Belka, weto Polski to komplikacja dla funkcjonowania Unii Europejskiej, natomiast dla Polski jest to katastrofa, myślę, że do tego weta nie dojdzie, rządzący policzą straty i zyski i cofną się od dwa duże kroki.
No, Donald Tusk powiedział również jeszcze coś innego. O ile cytuję z pamięci, dobrze powiedział, albo my się odspawamy od Unii Europejskiej, albo najpierw odspawamy PiS od władzy. No, Donald Tusk musi wreszcie nauczyć się, że trzeba w tym kraju, jeżeli się dba o interesy tego kraju, dbać o interesy tego kraju, a nie o interesy innych krajów. I tutaj mam poważne wątpliwości, cytowane przez pana redaktora osoby, czy w jaki sposób one myślą o interesach Polski. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Podstawową, najbardziej niezbywalną sprawą jest to, aby Polakom żyło się lepiej, żyło się dobrze lub żyło się bezpiecznie. Mhm. Ci ludzie przez ten czas, kiedy byli u władzy, o tym zapomnieli, o tym się nie kierowali. W związku z tym w tej chwili myślenie takie, że polska racja stanu jest najważniejsza, jest dla nich myśleniem obcym. I ja się tutaj nie spodziewam niczego dobrego po Platformie Obywatelskiej, po Lewicy. Wiemy, że ci ludzie już będą w ten sposób myśleli. To jest ich retoryka. Ale apelowałbym do jakichś resztek przyzwoitości Konfederacji, aby Konfederacja również zaczęła myśleć tymi kategoriami, żebyśmy nie rozmawiali o tym, czy można było traktat lizboński napisać inaczej, czy można go było ratyfikować, czy też nie, ale w tej chwili jesteśmy tu i teraz. Tworzymy tu i teraz politykę polską i politykę europejską. I w związku z tym my potrzebujemy również, jako Prawo i Sprawiedliwość,
takiego innego jeszcze głosu, który płynie z opozycji, a nie tylko takiego ciągłego jątrzenia. Panie szanowny z Konfederacji, to jątrzenie już mamy z Platformy, mamy z PSL-u, mamy z Lewicy. Bardzo bym prosił, żebyście wy się, chociaż się wy opamiętali i zaczęli myśleć tak, jak myśleć w tych sytuacjach należy.
To co na ten apel Jakub Mierzyński?
Panie pośle, najpierw co do polityków opozycji, Platformy i Lewicy, mam wrażenie, że oni już w pewnym momencie oderwali się od rzeczywistości i stwierdzili,
żebyście się wy
za każde pieniądze można poświęcić polską suwerenność, ponieważ oni to przeliczają na konkretne zyski finansowe. I obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość powoli idzie tymi samimi ścieżkami. To znaczy, wszystko rozpatruje w kategoriach, że
tu
oddamy część niepodległości Polski, ale zyskamy ileś tam milionów na inwestycje. I to nas właśnie różni od Prawa i Sprawiedliwości, że my uważamy, że nie ma pieniędzy, za które można by oddać polską suwerenność, a Prawo i Sprawiedliwość właśnie oddało tę suwerenność, podpisując traktat lizboński w 2010.
Ale panie Jakubie, pan w ogóle uważa, że to jest argument, to co się w tej chwili dzieje za polexitem?
Ta polexitem może od razu nie, natomiast to, co wskazałem we wcześniejszej wypowiedzi, należy zacząć podliczać, kalkulować wszystkie zalety i wady członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bo być może w ciągu kilku lat okaże się, że tych wad jest więcej niż zalet i wtedy należałoby, tak jak Brytyjczycy, zacząć rozważać referendum, aby naród się wypowiedział, co o tej sytuacji sądzi. Bo Polacy, zauważyłem, w większości opowiadają się za członkostwem w Unii Europejskiej, ponieważ panuje przesąd, że więcej z tej Unii dostajemy niż płacamy, ale myślę, że w sytuacji, w której te czynniki się odwrócą i Polacy zauważą, że więcej dokładamy, a korzyści jest coraz mniej, zmieniam takie myślenie i wyniki mogą być podobne jak w Wielkiej Brytanii.
Panowie, ja zapytam jeszcze o te technikalia dotyczące tych zapisów, dlatego że w traktacie lizbońskim jest zapis dotyczący praworządności, ale określa go artykuł 7 i tam potrzebna jest jednomyślność do wprowadzenia takich zapisów. Natomiast prezydencja niemiecka powołuje się na artykuł 322 traktatu, tak skrupulatnie to wyliczę, który mówi o badaniu wydatkowania unijnych pieniędzy, ale w aspekcie księgowym i finansowym, a tam potrzebna jest tylko kwalifikowana większość. I właśnie w ten sposób chcą przyjąć i przyjęli de facto już to rozporządzenie bez zgody Polski i Węgier. Panów komentarz.
Proszę państwa, trzeba pamiętać o, że wiadomo, że w takich sytuacjach zawsze będzie się szukało pewnych kruczków prawnych. My to przecież doskonale znamy. U nas, na naszym podwórku też takie rzeczy się działy, też takie się rzeczy miały miejsce. Natomiast też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nikt z nas dzisiaj nie jest w stanie zagwarantować. Czy daj Boże, jeżeli uda nam się w końcu przejść przez kwestię dotyczącą pandemii, którą przecież Konfederacja neguje, że w ogóle czegoś takiego nie ma, że nie ma miejsca, to myślę, że nie tylko Polska, ale w ogóle inne, wszystkie inne struktury, które znajdują się także w Europie, ale także na świecie, one mogą ulec znacznej przebudowie. W związku z tym to, co się może wydarzyć po tym, daj Boże, jak najszybszym okresie pandemicznym, może nas wszystkich bardzo wielu zaskoczyć, ale też każdy kraj, każde państwo powinno być do tego przygotowane, żeby również wówczas usiąść do negocjacji w tych strukturach, które są w tej chwili.
Panie pośle, ale w tym budżecie miał się znaleźć fundusz odbudowy przeznaczony w nowym budżecie unijnym właśnie na walkę z koronawirusem. Jeżeli zostanie on zawetowany, jeżeli dobrze rozumiem, to ten fundusz po prostu nie wejdzie w życie wtedy.
Panie redaktorze, to co się stanie z funduszem covidowym na walkę z covidem, to oczywiście jest kwestia, która musi być wynegocjowana, czy musi być realizowana w pierwszej kolejności. Ja tutaj nie wierzę, żeby upór urzędników Unii Europejskiej był tak duży, żeby iść i trwać w tym przekonaniu, że jednak praworządność w tej chwili jest ważniejsza niż walka z pandemią. Ja myślę, że jednak w strukturach Unii Europejskiej są takie osoby, które potrafią myśleć logicznie, chociaż też mamy przykłady, chociażby tak jak wspominaliśmy, dotyczących imigrantów, że jednak ważniejsze były inne rzeczy niż ochrona granic i tak dalej.
Jakub Mierzyjewski.
Mamy dwa państwa, które zgłaszają groźbę weta. Polska i Węgry. Jednak to, co różni Węgry od Polski, jest to, że one potrafią prowadzić politykę wielowektorową, potrafią liczyć i dogadują się z tą stroną, u której mają korzyści. Natomiast Polska, mam wrażenie, cały czas brnie w politykę jednobiegunową. Do tej pory wszystkie sojusze były nastawione na Stany Zjednoczone. A co w sytuacji, jeżeli Joe Biden nie będzie chciał kontynuować tak dobrych relacji, jak to były z Donaldem Trumpem? To oznacza całkowite przemeblowanie polskiej polityki zagranicznej, na które Prawo i Sprawiedliwość, podejrzewam, nie jest przygotowane, ponieważ wszystkie dotychczasowe działania były nastawione na przyjaźń z Ameryką. Więc Pan to Jakub pokazuje krótką zależność. Węgry, mimo są państwem o wiele mniejszym od Polski, potrafią dogadać się z Chinami, potrafią dogadać się z Rosją, Ameryką i z Unią Europejską. Są bardziej obrotowe, w zależności od sytuacji potrafią się dostosować. My poruszamy się jak kolos na gnianych nogach.
Bardzo chciałbym, żeby Piotr pan podał jeden chociaż przykład, gdzie wygląda na to, że Węgry są tak aż mocno obrotowe i mają z tego takie niesamowite korzyści. To po pierwsze, a po drugie trzeba zawsze pamiętać o jednej rzeczy. Skala, to znaczy się wielkość państwa, wielkość liczba mieszkańców, to są rzeczy bardzo istotne i też co jest bardzo ważne, myślę, że pan Jakub o tym zapomniał, to jest położenie geopolityczne. I jednocześnie też branie pod uwagę, że są kraje, które biorą większą odpowiedzialność za to, co się dzieje, jeżeli są krajami, które chcą dominować w tym przypadku Polskę, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że idea Trójmorza wiąże się z tym, że to Polska jest tutaj tym głównym graczem. To Polska w tej chwili czerpie korzyści, które są bardzo długoletnimi korzyściami, jak chociażby kwestie związane z niezależnością energetyczną. Proszę o tym pamiętać. W związku z tym te rzeczy, które w tej chwili stoją przed rządem Prawa i Sprawiedliwości, przed rządem premiera Mateusza Morawieckiego, również muszą iść w tym kierunku. I tutaj wydaje mi się, że porównanie gospodarek Polski i Węgier jest zupełnie nieadekwatne problem.
Jakub Mierzejewski, to może pan oczywiście odpowiedzieć na to.
Natomiast jeszcze krótko przykład chociażby z ostatniej kampanii wyborczej w Ameryce, kiedy Joe Biden porównał sytuację w Polsce do sytuacji na Białorusi. Jakoś nie doczekałem się reakcji polskiego rządu na te słowa. A rząd
ale o Węgrzech też tak mówił, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam.
Oczywiście my nie potrafiliśmy samodzielnie wyrazić sprzeciwu, tylko w naszym imieniu musiał stanąć sztab wyborczy Trump, ponieważ polski rząd nie był w stanie postawić się kandydatowi Stanów Zjednoczonych.
Właśnie proszę, to jest odpowiedzialna polityka zagraniczna. To jest odpowiedzialna polityka zagraniczna, ponieważ my nie mamy jeszcze wyłonionego prezydenta Stanów Zjednoczonych, w związku z tym nawet pan powinien o tym wiedzieć, że depesze, które w tej chwili były gratulacyjne, one są niezwykle lakoniczne, bo takie muszą być, bo my nie wiemy, kto przez 4 lata będzie rządził Stanów Zjednoczonych.
Panowie, jaki jest waszym zdaniem najbardziej realny scenariusz? Odkładając barwy polityczne, partyjne, to jak wy możecie myśleć z punktu widzenia też interesu waszych ugrupowań. Wiemy, że za 6 tygodni kończy się prezydencja niemiecka, po niej następuje prezydencja portugalska i słowacka. Jaki będzie scenariusz? Przez te 6 miesięcy tak przyspieszy, że zostaną uchwalone te zasady, czy jednak będzie gra na czas? Jaki jest najbardziej realny scenariusz w tej sytuacji? Już krótko na koniec.
Proszę pamiętać o jednym, że Prawo i Sprawiedliwość nie patrzy w tej sytuacji na barwy polityczne, tylko na naszymi barwami politycznymi jest flaga biało-czerwona, czyli interesy wszystkich Polaków. 6 tygodni, myślę, że tutaj jest w tej chwili kwestia spojrzenia na kraje południa. Przypomnijmy, że to Portugalia będzie przyjmowała najbliższą prezydencję, w związku z tym Portugalii, Hiszpanii to są te kraje, Włochom, które najbardziej będzie zależało na tym, żeby budżet Unii Europejskiej został uchwalony. I myślę, że to jest taka... To jest to miejsce, gdzie po prostu trzeba usiąść do negocjacji, bo tak na dobrą sprawę nie mamy innego wyjścia. Odpowiedzialni politycy w Unii Europejskiej po prostu muszą iść ze sobą.
Tak, to jest wariant idealny, ale pańskim zdaniem realny?
On nie tyle, co jest realny, to jest konieczny. Nie ma innego wyjścia.
Jakub Mierzejewski, jak będą wyglądały te najbliższe dni i tygodnie?
Moim zdaniem Niemcy będą chciały do końca swojej prezydencji wykorzystać swoją pozycję i dążyć do uchwalenia budżetu, ponieważ prezydencja Portugalii i Słowacji może już nie być tak skupiona priorytetowo na załatwieniu tych spraw. Natomiast też dochodzi kwestia groźby środowiska Solidarnej Polski, która zapowiedziała bodajże wczoraj czy dzisiaj, że jeżeli Mateusz Morawiecki nie zawetuje tego projektu budżetu, to Solidarna Polska może zgłosić brak zaufania do rządu, więc tu też wchodzą kalkulacje wewnętrzne w samym obozie władzy. Co się bardziej opłaca? Czy wizerunek w Europie, czy też stabilna większość w
życiu? Kończymy, przepraszam, nasz czas dobiegł końca, jeszcze mamy chwilę reklam. Jakub Mierzejewski, Konfederacja, poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się państwu nisko, spokojnego wieczoru.
Dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc.
Przy gorącym stole.